Lekcja piąta, 30 lipca. Jezusa służba dla społeczeństwa. Tekst pamięciowy. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w ich synagogach i głosząc Ewangelię o Królestwie i uzdrawiając wszelką chorobę i wszelką niemoc wśród ludu. Ewangelia Mateusza 4, 23. XIX-wieczny szkocki pisarz Robert Louis Stevenson, znany jako autor powieści przygodowej Wyspa Skarbów, był w dzieciństwie chorowitym chłopcem i nie uczęszczał regularnie do szkoły. Jego rodzice wynajęli więc nauczyciela, który go uczył, oraz nianię, która troszczyła się o niego. Pewnego wieczora, gdy niania zajrzała do niego przed snem, mały Robert stał przy oknie z twarzą przyciśniętą do szyby. Niania stanowczo poleciła mu, by położył się do łóżka, zanim zmarznie. Wtedy Robert powiedział: Nianiu, podejdź do okna i zobacz, co ja widzę. Niania podeszła, by to zobaczyć. Otóż lampiarz zapalał lampy uliczne. Spójrz, powiedział Robert. Ten pan robi dziury w ciemności. Zobaczyliśmy nieco z tego, co Stary Testament mówi o pomaganiu potrzebującym. Teraz przyjrzymy się temu, co mówi o tym Nowy Testament, a od czego zacząć, jeśli nie od działalności Jezusa? Jedną z najbardziej znanych nauk Jezusa jest to, że mamy być światłością świata. Będąc światłością, świadczymy o Jezusie, prawdziwej światłości świata. Nauki Jezusa, zaprezentowane podczas Jego ziemskiej działalności, są mocnymi instrukcjami dotyczącymi tego, jak dzięki Niemu możemy robić dziury w ciemności. Niedziela, 24 lipca. Deklaracja Jezusa dotycząca Jego misji. Jezus, młody nauczyciel z Nazaretu, stał się bardzo popularny w Galilei. Zobacz Ewangelię Łukasza 4:15. On sam zaś nauczał w ich synagogach, sławiony przez wszystkich. Gdy przemawiał, zdumiewały się tłumy nad nauką Jego. Albowiem uczył je jako moc mający, a nie jak ich uczeni w piśmie. Pewnej soboty, gdy podano mu zwój księgi Izajasza, Jezus przeczytał dwa pierwsze wersety z 61 rozdziału księgi Izajasza, zatrzymując się w połowie zdania tuż przed wrażeniem, i dzień pomsty naszego Boga, księga Izajasza 61:2. Przeczytaj Ewangelię Łukasza 4:16-19, gdzie czytaliśmy o tym już wcześniej. Zobacz księga Izajasza 61:1-2. Co Jezus ogłosił, czytając te wersety? Ewangelia Łukasza 4:16-19. I przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował, i wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu do synagogi, i powstał, aby czytać. I podano mu księgę proroka Izajasza, a otworzywszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. Księga Izajasza 61:1-2. Duch Wszechmocnego, Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym ogłosił rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich zasmuconych. Jak zauważyliśmy, wrażenie miłościwy rok Pana jest utożsamiane z rokiem jubileuszowym. Zobacz 25 rozdział Księgi Kapłańskiej. Podczas tej wizyty w Nazarecie Jezus zacytował proroctwo mesjanistyczne z Pisma Świętego i zapewnił swoich słuchaczy: dziś wypełniło się to pismo w uszach waszych. Ewangelia Łukasza 4:21. W tym kazaniu Jezus objawił się jako pomazaniec, który głosi dobrą nowinę ubogim, uwalnia jeńców, przywraca wzrok niewidomym, uwalnia uciśnionych i dokonuje jubileuszowego odrodzenia. Ta lista dobrze opisuje Jego ziemską służbę, która skupiała się na nauczaniu, uzdrawianiu i służeniu zwłaszcza potrzebującym. Dlaczego Jezus nie dokończył czytać zdania z księgi Izajasza 61:2? Abym ogłosił rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich zasmuconych. Przypuszczalnie Jezus nie wypowiedział słów Dzień Pomsty naszego Boga, gdyż nie chciał, by jego działalność była kojarzona z dominującym poglądem, że Mesjasz przyjdzie, by poprowadzić wojska izraelskie do walki, wypędzić intruzów i narzucić wrogom zwierzchnictwo Izraela. Był to błędny pogląd, który sprawiał, że wielu nie chciało uznać Jezusa jako tego, kim naprawdę był. Tak więc Jezus chciał skupić uwagę swych słuchaczy na tym, co czynił dla potrzebujących i co oferował im tu i teraz, niezależnie od ówczesnej sytuacji politycznej. O czym świadczy fakt, że Jezus ogłosił swoją misję w taki sposób? Jak powinniśmy rozumieć to, że podkreślił on praktyczne dzieło, które i my mamy pełnić? Poniedziałek, 25 lipca. Miłowanie bliźnich. Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej, a bliźniego swego, jak siebie samego. Ewangelia Łukasza 10, 27. Przeczytaj Ewangelię Łukasza 10, 25 do 37. Jakie przesłanie zostało nam przekazane w tym fragmencie Ewangelii w kwestii pomagania potrzebującym? Ewangelia Łukasza 10, 25 do 37. A oto pewien uczony w zakonie wystąpił i wystawiając go na próbę, rzekł: Nauczycielu, co mamy czynić, aby dostąpić żywota wiecznego? On zaś rzekł do niego: Co napisano w zakonie? Jak czytasz? A ten, odpowiadając, rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej, a bliźniego swego, jak siebie samego. Rzekł mu więc: Dobrze odpowiedziałeś, czyń to, a będziesz żył. On zaś, chcąc się usprawiedliwić, rzekł do Jezusa: A kto jest bliźnim moim? A Jezus, nawiązując do tego, rzekł: Pewien człowiek szedł z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców, którzy go obrabowali, poranili i odeszli, zostawiając go na pół umarłego. Przypadkiem szedł tą drogą jakiś kapłan i zobaczywszy go, przeszedł mimo. Podobnie i Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, przeszedł mimo. Pewien Samarytanin zaś, podróżując tędy, podjechał do niego i ujrzawszy, ulitował się nad nim. I podszedłszy opatrzył rany jego, zalewając je oliwą i winem, po czym wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i opiekował się nim. A nazajutrz dobył 2 denary, dał je gospodarzowi i rzekł: Opiekuj się nim, a co wydasz ponad to, ja w drodze powrotnej oddam ci. Który z tych 3, zdaniem twoim, był bliźnim temu, który wpadł w ręce zbójców? A on rzekł: Ten, który się ulitował nad nim. Rzekł mu Jezus: Idź, i ty czyń podobnie. Uczony w prawie rozumiał, że wszystkie przykazania skupiają się wokół miłowania Boga ponad wszystko i miłowania bliźniego jak samego siebie. Pozostało odpowiedzieć na pytanie: Kto jest moim bliźnim? Zważywszy na fakt, iż w czasach Chrystusa utarło się traktować jak bliźnich tylko swoich rodaków, a innych włączać poza nawias jako obcych, ów uczony w prawie oczekiwał, że Jezus wyjaśni tę kwestię. Przypowieść, którą Jezus opowiedział, przedstawia zupełnie inne spojrzenie. Naszym bliźnim jest każdy potrzebujący, którego spotykamy. Bycie bliźnim polega na wychodzeniu naprzeciw ich potrzebom. Kapłan i Lewita byli bardziej zainteresowani tym, że mogliby się rytualnie skalać. Priorytetem było dla nich chronienie ich pobożnych obowiązków przed rytualnym zanieczyszczeniem. W taki oto wygodny sposób posługiwali się swoją religią jako wymówką, by nie umierać dla swojego egoizmu i nie pomagać komuś, kto przypuszczalnie nigdy im się nie odwdzięczy. W przeciwieństwie do nich Samarytanin postrzegał tego rannego obcego i wroga jako bliźniego. Miłosiernie pomyślał najpierw o jego potrzebach, a nie o własnych. Chodzi o to, że zamiast pytać, kto jest bliźnim moim, powinniśmy zapytać, kto będzie bliźnim dla poniewieranych i udręczonych? Nie liczy się to, kim ktoś jest. Potrzebujący to ci, którym powinniśmy pomagać. Bóg nie uznaje żadnych różnic narodowościowych, rasowych czy klasowych. Jest stworzycielem całego rodzaju ludzkiego. Wszyscy ludzie tworzą jedną rodzinę i wszyscy są równi dzięki zbawieniu. Chrystus przyszedł, by znieść różnice dzielące ludzi i otworzyć wszystkie pomieszczenia świątyni, aby każda dusza miała wolny dostęp do Boga. Jego miłość jest tak głęboka i wielka, że obejmuje i przenika wszystko. Jakie uprzedzenia mogą powstrzymywać cię przed byciem bliźnim, jakim powinieneś być? Wtorek, 26 lipca. Cały przepis. Wy jesteście solą ziemi. Ewangelia Mateusza 5:13. W tym fragmencie Ewangelii Jezus wzywa swoich wyznawców, by byli solą, która jest przekształcającym czynnikiem. Kościół jest solniczką, która zawiera sól ziemi. Z czym lub kim powinniśmy się zmieszać jako ta sól? Czy tylko z ludźmi podobnymi do nas, czy także z odmiennymi od nas? Możesz lepiej zrozumieć odpowiedź na to pytanie, gdy wyobrazisz sobie jedną foremkę wypełnioną samą solą, a drugą ciastem na chleb, które zawiera sól. W pierwszej foremce sól jest jedynym składnikiem, nie da się jej zjeść w takim stanie i w takiej ilości. W drugiej foremce sól jest tylko elementem przepisu i została zmieszana z innymi składnikami. Jako taka zmienia ciasto chlebowe w smaczny chleb. Sól jest dobra, gdy zostanie zmieszana z innymi składnikami. To samo dotyczy chrześcijan. Na nic się nie przydamy, jeśli będziemy tylko wygodnie tkwić w kościelnej solniczce. Tak więc nie powinniśmy przeoczyć tej kwestii. Możemy być pod każdym względem moralni, nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie oddawać się rozpuście, nie uprawiać hazardu, nie popełniać przestępstw kryminalnych. To wszystko jest ważne. Ale w gruncie rzeczy nie chodzi o to, czego nie robimy, ale o to, co robimy, by pomagać społeczeństwu, a zwłaszcza potrzebującym. Przeczytaj Ewangelia Mateusza 5:13, zwracając uwagę na drugą część tego wersetu. W jaki sposób sól może utracić swój smak? Wy jesteście solą ziemi. Jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Jeżeli sól utraci swój smak i stanie się tylko wyznaniem pobożności i bez miłości Chrystusa, straci swą dobroczynną moc. Samo życie nie może wywierać zbawiennego wpływu na świat. Wróćmy do symboliki przepisu. Jak zauważyliśmy, jeśli sól byłaby jedynym składnikiem, na nic się nie przyda. W rzeczy samej nadmiar soli w diecie może być szkodliwy. Sól musi być połączona w odpowiedniej proporcji z innymi składnikami. Jednak jeśli jesteśmy tacy jak świat czy choćby zbyt podobni do świata, to nie będziemy wywierać wpływu na świat. Nie będziemy mieli mu nic do zaoferowania. Sól pozbawiona smaku nie nadaje się do niczego. Co się stanie z taką solą według Jezusa? Jednak przeniknięci smakiem miłości Chrystusa będziemy pragnąć być swoimi wśród obcych. Będziemy pragnąć wmieszać się między ludzi, aby zmieniać ich na lepsze oraz doprowadzić ich do tego, co naprawdę ważne w życiu, zbawienia w Jezusie. Przeczytaj 5 Mojżeszowa 12:30 i 31:20. Księga Izajasza 2:8. Przed jakim niebezpieczeństwem ostrzegają powyższe wersety i jak możemy uniknąć wpadnięcia w taką pułapkę? 5 Mojżeszowa 12:30. To strzeż się, abyś nie wpadł w sidła za nimi po ich wytępieniu sprzed oblicza Twego i abyś nie pytał o ich bogów, mówiąc, podobnie jak te narody służyły swoim bogom, tak i ja uczynię. 5 Mojżeszowa 31:20. Kiedy bowiem wprowadzę go do ziemi, opływającej w mleko i miód, którą przysiągłem jego ojcom, będzie jadł i naje się dosyta, i utyje, i zwróci się do innych bogów, i będzie im służył, mną zaś pogardzi i złamie moje przymierze. Księga Izajasza 2:8. Ich ziemia jest pełna bożków, kłaniają się dziełu swoich rąk, temu, co uczyniły ich palce. Środa, 27 lipca. Być rolnikiem. Przeczytaj Ewangelia Jana 4:35-38. Co Jezus mówi nam tutaj o różnych działaniach potrzebnych w docieraniu do ludzi? Czy wy nie mówicie, jeszcze 4 miesiące, a nadejdzie żniwo? Otóż mówię wam, podnieście oczy swoje i spójrzcie na pola, że już są dojrzałe do żniwa. Już żniwiarz odbiera zapłatę i zbiera plony na żywot wieczny, aby siewca i żniwiarz wspólnie się radowali. W tym właśnie sprawdza się przysłowie, inny sieje, a inny żnie. Ja posłałem was rządź to, nad czym wy nie trudziliście się, inni się trudzili, a wy zebraliście plon ich pracy. Praca rolnika składa się z wielu etapów. Różnego rodzaju prace muszą być wykonane, zanim zostanie zebrane obfite żniwo. Na polu pańskim potrzebni są nie tylko żniwiarze. Czy możesz sobie wyobrazić rolnika w porze żniwa mówiącego do robotników: nadszedł czas żniwa, więc musimy posiać ziarno. Żniwo następuje dopiero po tym, gdy wykonane zostaną wszystkie uprzednie czynności związane z uprawą zboża. Prace rolnicze obejmują na początku przygotowanie gleby, gdyż nie każda gleba nadaje się od razu do zasiewu, zobacz Ewangelia Mateusza 13:3-9. I mówił do nich wiele w podobieństwach. I rzekł: oto wyszedł siewca, aby siać. A gdy siał, padły niektóre ziarna na drogę i przyleciało ptactwo i zjadło je. Inne zaś padły na grunt skalisty, gdzie nie miały wiele ziemi, i szybko powschodziły, gdyż gleba nie była głęboka. A gdy wzeszło słońce, zostały spieczone, a że nie miały korzenia, uschły. A inne padły między ciernie, a ciernie wyrosły i zadusiły je. Jeszcze inne padły na dobrą ziemię i wydały owoc, jedne stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha. Co może zrobić twój zbór w lokalnej społeczności, by zmiękczyć twardy grunt oraz usunąć kamienie i ciernie? Jedni pracownicy rolni wykonują ciężką pracę przed żniwem, a inni zbierają owoce ich pracy. Czasami strategie ewangelizacyjne podkreślają bardziej żniwo niż działania przygotowawcze. Nie powinno tak być. Gleba musi zostać przygotowana na długo przedtem, zanim ewangeliści przybędą i rozpoczną wykłady w nadziei na zebranie plonów. Pracę na polu prowadzącą do żniwa powinniśmy postrzegać jako proces: analiza gleby, jej zaoranie, obsianie, nawodnienie, nawożenie, zwalczanie szkodników, dojrzewanie, zebranie plonów i ich zabezpieczenie. Zbiór plonów jest tylko jedną z wielu części owego procesu. W kościele proces uprawy może obejmować działania związane z badaniem gleby, sondowanie potrzeb społeczeństwa, analiza danych demograficznych oraz rozmowy z liderami społecznymi. Następnie mogą być prowadzone działania polegające na przygotowaniu gleby, wychodzenie naprzeciw pilnym potrzebom społeczeństwa ustalonym za pomocą ankiet. Potem przychodzi pora na siew ziarna, seminaria, wykłady biblijne i działalność małych grup. Wreszcie przychodzi pora na modlitwę o deszcz Ducha Świętego. Rzadko się zdarza, by ludzie byli pozyskiwani dla Chrystusa po jednym spotkaniu. Potrzebujemy procesu duchowego karmienia i wielokrotnych spotkań, gdyż to zwiększa prawdopodobieństwo, że ludzie będą gotowi do żniwa. Jeśli opieramy się wyłącznie na sporadycznie organizowanych spotkaniach, jest mało prawdopodobne, że nowy zasiew przetrwa do żniwa. Jaką rolę powinieneś odgrywać w procesie pozyskiwania ludzi dla Jezusa, a jaką odgrywasz obecnie? Czwartek, 28 lipca. Zakładanie zborów. Przeczytaj Ewangelia Mateusza 10:5-10. Dlaczego Jezus wysłał swoich uczniów do okolicznych miast i wiosek bez żadnych środków materialnych? Tych 12 posłał Jezus, rozkazując im i mówiąc: na drogę pogan nie wkraczajcie i do miasta Samarytan nie wchodźcie, ale raczej idźcie do owiec, które zginęły z domu Izraela. A idąc, głoście wieść: przybliżyło się Królestwo Niebios. Chorych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie, trędowatych oczyszczajcie, demony wyganiajcie, darmo wzięliście, darmo dawajcie. Nie miejcie w trzosach swoich złota ani srebra, ani miedzi, ani torby podróżnej, ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski, albowiem godzien jest robotnik wyżywienia swego. Wydaje się to zdumiewające, że uczniowie Jezusa otrzymali bezpośrednie polecenie, by rozpocząć służbę bez żadnych środków materialnych na swoje utrzymanie. Najwyraźniej Jezus postawił swoich uczniów w takiej sytuacji, by nauczyć ich zależności od Boga oraz konieczności pozyskiwania przyjaciół przez służbę dla miejscowych ludzi. Ci miejscowi mieszkańcy mieli cenić ich służbę do tego stopnia, by ją wspierać ze swoich środków. Diecezja pastora Franka poprosiła go, by założył nowy zbór w dzielnicy dużego miasta, w której nie było adwentystów. Początkowo nie miał on żadnych środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Przestudiował plan miasta, określił granice dzielnicy i przeanalizował dane demograficzne tego terenu. Następnie zaparkował swój samochód w najruchliwszej części dzielnicy i zaczął chodzić od jednej firmy do drugiej, pytając o to, jak się żyje w tej okolicy. Odwiedzał lokalnych polityków, działające tam firmy i miejscowych liderów społecznych, zadając pytania dotyczące najpilniejszych potrzeb społeczeństwa. Zaprzyjaźnił się z niektórymi mieszkańcami, którzy zaprosili go do miejscowego klubu obywatelskiego. Tam poznał innych liderów, którzy umożliwili mu wynajęcie wolnego pomieszczenia przy prezbiteriańskim kościele. Członkowie klubu obywatelskiego przekazali pieniądze na farbę i środki czystości, by posprzątać i odmalować salkę, w której pastor miał prowadzić spotkania dla miejscowych mieszkańców. Rozmowy z liderami społecznymi wskazywały, że zdrowie było jedną z najpilniejszych potrzeb w tej społeczności. Tak więc pastor Frank sprowadził grupę wolontariuszy, którzy przeprowadzili programy mające na celu zbadanie stanu zdrowia mieszkańców, a następnie zorganizowali spotkania dla zainteresowanych osób. Osoby uczestniczące w programach wnosiły symboliczne opłaty, które pomogły pokryć niezbędne wydatki. Wkrótce powstała klasa szkoły sobotniej, do której zaczęli uczęszczać mieszkańcy dzielnicy. Pastor Frank przekonał się, że jednym z najlepszych sposobów założenia nowego zboru jest utworzenie jakiejś służby, która wychodzi naprzeciw potrzebom danego społeczeństwa, a następnie rozwijanie zboru w oparciu o tę służbę. Dzięki tej służbie na rzecz społeczeństwa powstał adwentystyczny zbór, który obecnie liczy ponad 140 członków. Historia pastora Franka ilustruje to, co dzieje się, gdy podążamy za nauką Jezusa o docieraniu do społeczeństwa. Jak Jezus stosował swoją naukę o służeniu ludziom? W przyszłym tygodniu zaczniemy studiować metodę służby Jezusa, która w zdobywaniu ludzi może dać pożądane wyniki. Piątek, 29 lipca. Do dalszego studium. Jeśli Kościół nie jest światłością świata, to jest ciemnością. To mocne stwierdzenie. Przypomina nam ono słowa Jezusa, kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto ze mną nie zbiera, rozprasza. Ewangelia Mateusza 12:30. Jezus mówi wyraźnie, że w wielkim boju nie ma ziemi niczyjej. Jesteśmy albo po stronie Chrystusa, albo po stronie diabła. Otrzymać wielkie światło i nic z nim nie zrobić, znaczy działać przeciwko niemu. Zostaliśmy powołani, by być światłami w świecie. Jeśli nie jesteśmy światłem, to jesteśmy ciemnością. Choć bezpośredni kontekst jest inny, zasada jest ta sama. Jeśli tedy światło, które jest w tobie, jest ciemnością, sama ciemność jakaż będzie. Ewangelia Mateusza 6:23. Można to podsumować następującymi słowami. Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać. Ewangelia Łukasza 12:48. Pytania do dyskusji. 1. Omówcie to, jak mamy zmieszać się ze światem, by docierać do ludzi. Jak możemy znaleźć równowagę w tej kwestii? To znaczy, jak możemy zmieszać się ze światem w taki sposób, byśmy mogli czynić dobro dla innych, a jednocześnie nie dać się usidlić światu i nie stać się częścią problemu zamiast jego rozwiązaniem? 2. Często naszemu zaangażowaniu w życie społeczeństwa towarzyszy polityka. Wiele obszarów działalności społecznej, gdzie chcemy spieszyć z pomocą, bieda, edukacja, zdrowie itd., jest przedmiotem debaty politycznej. Jak możemy zachować ostrożność, by nie dopuścić do skażenia naszego dzieła nieuchronną polaryzacją, jaką pociąga za sobą polityka? Pewien poziom politycznego zaangażowania wydaje się nieunikniony, zatem jak możemy zająć stanowisko, które ustrzeże nas od nadmiernego udziału w polityce? 3. Z drugiej strony, czy istnieją sytuacje, w których musimy zaangażować się na arenie politycznej, aby najlepiej służyć społeczeństwu? Jeśli tak, to jakie są to sytuacje i jak możemy działać, nie idąc na kompromis w kwestii naszego ewangelicznego zlecenia?